Рапорт з Києва.
551 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło wyzwolenie wsi Robotyne w obwodzie zaporowskim. Według wiceminister obrony Hanny Maliar ukraińskie wojska posuwają się na południowy wschód rejonu Połochowskiego. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu rakiet Kalibr i H-59. W wyniku ataku rakietowego w obwodzie połtawskim został całkowicie zniszczony warsztat remontowy w jednym z przedsiębiorstw. Dwie osoby nie żyją, pięć kolejnych zostało rannych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy. W Krzywym Rogu w wyniku rosyjskiego ataku zniszczone zostały domy prywatne. Nie było jednak ofiar. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował o zniszczeniu drona w Lubercach pod Moskwą. Ponadto według Ministerstwa Obrony Rosji dwa kolejne bezzałogowce zostały zestrzelone przez siły obrony powietrznej nad obwodem Briańskim. Nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. Ukraińskie media, powołując się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, donoszą o atakach na pięć samolotów na lotnisku w obwodzie Kurskim w Rosji. Obiektem ataku były cztery rosyjskie samoloty Su-30 i samolot MiG-29. Ukraiński wywiad podobno wystrzelił 16 dronów, 13 z nich dotarło do celu. Rosja oficjalnie potwierdziła śmierć założyciela grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna. Komitet Śledczy Rosji poinformował, że ustalono tożsamość wszystkich 10 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej w obwodzie Twerskim. Wszystkie te osoby były na liście pasażerów i załogi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zrównać korupcję w czasie stanu wojennego ze zdradą stanu. Do Rady Najwyższej Ukrainy odpowiedni projekt ustawy powinien wpłynąć w ciągu tygodnia. W ten weekend poinformowano, że podczas misji bojowej w obwodzie żytomierskim zderzyły się dwa samoloty L-39 Sił Zbrojnych Ukrainy. Zginęło trzech pilotów. Wśród zabitych był pilot 40. Brygady Lotnictwa Taktycznego Andrii Piliszczykow o pseudonimie JUS. Rozpoznawalność i uznanie Piliszczykowi przyniósł jego udział w obronie powietrznej Kijowa w lutym-marcu 2022 roku. Pilot wielokrotnie udzielał wywiadów ukraińskim i zachodnim mediom, w których nawoływał do dostarczenia Ukrainie nowoczesnych myśliwców. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my bardzo szybko przenosimy się na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Kubo, nietypowo, bo od razu na samym początku raportu z Kijowa z Tobą się łączymy, ale jesteś w trakcie kolejnej swojej misji, więc opowiedz, gdzie jesteś, co robisz i co przed Tobą.
Tak, ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy na aktywnej ewakuacji obwodu Kupiańskiego. Sytuacja zagęszcza się tam każdego kolejnego dnia. W ostatnich dniach wywieźliśmy paręnaście osób. Teraz jestem z powrotem na Donbasie, gdzie tak naprawdę krążę między tymi dwoma miejscami, Kupiańskim a Słowiańskim. Jako że z Donbasu też ewakuować trzeba. Ostatnim razem ewakuowaliśmy rodzinę pięciu osób, która w ostatnich dniach straciła dom w Cholubiwce, niedaleko Minkiwki przy frontowej wiosce, więc z każdym kolejnym ostrzałem, z każdą kolejną rodzinną tragedią rodzi się też i szansa na to, żeby kogoś właśnie wyciągnąć, ewakuować. Wtedy po prostu ci ludzie chętniej podejmują decyzję. Natomiast wracając do Kupiańska, dochodzą nas niepokojące słuchy, że kolejne właśnie rezerwy rosyjskie zostały rzucone na tym odcinku i faktycznie, kiedy krążymy od Dworicznej po Kupiańsk, po wszystkie wschodnie wioski od Kupiańska, tak ostrzał, jak i naciski Rosjan po prostu każdego kolejnego dnia i tygodnia tężeją. To widać po reakcjach żołnierzy, to widać po reakcjach cywili, którzy po prostu coraz chętniej na te ewakuacje się zgadzają, więc po prostu mamy ręce pełne roboty.
Wygląda na to, że Ukraina prowadzi udaną i skuteczną ofensywę na południu w obwodzie zaporowskim. Te działania, które ty obserwujesz, mogą być też takim formą i wykorzystania sytuacji taktycznej i pewnego rodzaju odpowiedzią w stosunku do Ukrainy za te działania na południu. Czy taka atmosfera jest odczuwana, jak to komentują te osoby, z którymi rozmawiasz?
Absolutnie właśnie wygląda to w ten sposób i to, co istotne, mówimy o żołnierzach z różnych odcinków, którzy powtarzają tę samą wersję. To pozwala mi sądzić, że po prostu widzą dokładnie to, co i ja. Natomiast tak, zdaje się, że ta sytuacja ma związek właśnie z... Czy może jeszcze inaczej. Nie można wygrywać po prostu na każdym froncie i to jest zauważalne. W tym momencie kierunek Kupiański jest tym najbardziej newralgicznym miejscem, gdzie faktycznie Rosjanie czynią te postępy. I widać to właśnie na przykładzie Dworicznej, która, jak Państwo pewnie wiedzą, znajduje się na rzece Oskil. Wschodni brzeg tego miasta jest tak naprawdę naciskany już od paru tygodni i Ukraińcy wyczekują po prostu tego, czy uda się to obronić. W mieście mamy nadal 500 osób i to jest właśnie kolejne miejsce, na którym będziemy starać się skupiać w kolejnych dniach. Ale wracając do sedna, sytuacja militarna na tym odcinku jest naprawdę bardzo ciężka. To, co istotne, to to, że Rosjanie nie będą w stanie najpewniej posunąć się dalej niż za rzekę Oskil, na której ukraińskie pozycje są bardzo mocno w tym momencie obsadzane, więc tego ryzyka nie ma. Ryzyko istnieje natomiast w tej materii, że wschodni brzeg Oskilu może po prostu upaść. Wszystkie te wioski, wszystkie przyległości Kupiańska są w potrzasku i to jest to, co nas martwi najbardziej w tym momencie.
Za chwilę połączymy się z Dmytrem Antoniukiem i porozmawiam z nim o sytuacji frontowej. Spróbujemy też usłyszeć jego ocenę tej sytuacji, która jest też w okolicach Kupiańska. Powiedz, jakie zadania dzisiaj przed tobą, co dzisiaj będziesz robić, jak wyglądać będzie ten dzień?
Tak, już za chwilę udaję się w kierunku Bachmutu do przyfrontowych wiosek, skąd będę wywoził ludzi. Natomiast wieczorem już wracam do Kupiańska, gdzie, tak jak powiedziałem, mamy bardzo dużo zgłoszeń, próśb o ewakuację. I to, co istotne, to to, że trzeba po prostu tam być, żeby móc na bieżąco reagować na sytuację. W niektórych dniach po prostu nie da się prowadzić ewakuacji, ponieważ ostrzał jest aż tak silny. Po dole Kosieriwka, czy właśnie wspomniana Petropawliwka, to są miejsca, z których wywoziliśmy w ostatnim czasie najwięcej i najczęściej. Więc tak jak mówię, wracamy do Kupiańska i będziemy po prostu starać się każdego kolejnego dnia wywozić ludzi.
Wspomniałeś też o Bachmucie. Z kolei z tego kierunku docierają optymistyczne informacje, że Ukraińcy mozolnie, ale jednak posuwają się do przodu. Jak tam wygląda sytuacja? Jak blisko do Bachmutu teraz jesteś w ogóle w stanie wjechać ze swoimi działaniami?
Jeżeli bym się uparł, to naprawdę bardzo blisko. Natomiast w tym przypadku w grę wchodzi chłodna kalkulacja. Dlatego ewakuujemy przyfrontowe wioski. Minkiwka, Cholubiwka, które są już na wpół opuszczone, ale nadal mieszkają tam ludzie. I o tyle, o ile faktycznie kontrofensywa postępuje na tym kierunku, to nadal ostrzały się zdarzają. I to dość często. I wspomniana rodzina z Cholubiwki straciła w ten sposób dom w zeszłym tygodniu. Więc tak, są powody do optymizmu, natomiast nie zmienia to faktu, że nadal mieszkając w bezpośredniej po prostu sąsiedztwie frontu, z takich miejsc po prostu trzeba uciekać, bo nawet przy optymistycznym scenariuszu, kiedy ten dystans do Rosjan się po prostu zwiększa, nadal te ostrzały postępują i nadal jest to po prostu loteria każdego kolejnego dnia, a stawką jest tutaj ludzkie życie.
Kuba Stasiak. Przypominam, że Państwo możecie śledzić profil Kuby na Instagramie Czarne Owce Kuby i też wspierać działania Kuby, bo Kuba to oczywiście osoba, wolontariusz, który zajmuje się, tak jak Państwo słyszycie, ewakuacją ludzi, ale też współpracownik Radia Wnet, za co Kubo bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za tę relację.
Również dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my przenosimy się do Dmytra Antoniuka. Mówię ogólnie, bo nie wiem, gdzie dzisiaj jest Dmytro. Ostatnio rozmawialiśmy, gdy Dmytro był w Kijowie, ale miał plany wyjazdowe. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie. Ja jestem nadal w Kijowie, także nadaję z Kijowa.
Ale z Kijowa też obserwujesz, co dzieje się na całym froncie obrony Ukrainy i ta sytuacja jest bardzo dynamiczna.
Tak, co do frontu, to dzisiaj nareszcie mamy informację o tym, oficjalną informację od Ministerstwa Obrony Ukrainy o tym, że wieś Robotyne jest wyzwolona oficjalnie, całkowicie. To jest na kierunku melitopolskim, na kierunku na Tokmak i tam nareszcie my oficjalnie już kontrolujemy tą wieś, chociaż już jest też informacja o tym, że nieoficjalna oczywiście, o tym, że następna wieś, czyli Nowoprokopiwka już w pierwszych chatach tej wsi tam już też znajdują się ukraińscy żołnierze. To nie jest potwierdzone, ale być może tak jest też, ponieważ za ostatnie dni napływała też informacja o tym, że my na tym akurat kierunku mamy sukcesy, mamy postępy. I tam jest też niepotwierdzona informacja o tym, że wojska ukraińskie bodajże w jednym miejscu przełamali już główną linię obrony rosyjskiej. Też to nie jest potwierdzona informacja. Natomiast wiemy o tym, że wróg przerzucił z kierunku akurat Limańskiego, czyli z Lugańskiego obwodu posiłki, zabrał po prostu stąd swoje wojska i przerzucił akurat na ten kierunek tokmakski i melitopolski, żeby posilić, wzmocnić swoje ugrupowanie na tym odcinku frontu. Więc Łatwo tam nie było i niestety nie będzie dla naszych chłopców, no ale jak widzimy, oni idą dalej naprzód. Na razie nie widać jakichś odczuwalnych postępów na kierunku mariupolskim, natomiast widać chociażby z mapy Deep State Map, że my mamy sukcesy na południu od Bachmutu i że coraz więcej przestrzeni w miejscowości Kliściwka i Andrzejówka są pod naszą kontrolą. Także tam sukcesy jednak my mamy.
Ale jednocześnie niepokojące informacje dotyczące właśnie tych rejonów, po których przemieszcza się też Kuba Stasiak. Ta sytuacja w okolicach Kupiańska jest cały czas napięta.
Cały czas napięte i to nie jest dziwnym, ponieważ wróg skoncentrował tam w około 110 tysięcy swoich żołnierzy. No wyobraźcie sobie państwo, po prostu chyba większość krajów europejskich nie posiadają takiego wojska nawet, takiej liczebności żołnierzy i oficerów, jak tylko tam na tym kierunku Kupiańskim skoncentrowali Rosjanie. Oprócz tego oczywiście tam jest dużo ciężkiego sprzętu, oni też wykorzystują lotnictwo, śmigłowcy, bombowce i tak dalej. I nadal też powtórzę, że Rosjanie mają przewagę w artylerii. My wcale nie mamy takiej przewagi. Rosjanie wystrzeliwują dziennie około 15-20 tysięcy pocisków na całym froncie, nie tylko na tym odcinku, a na całym froncie. I to jest dużo, chociaż w porównaniu do zeszłego roku, w zeszłym akurat roku Rosjanie wystrzeliwali, no szczególnie tam pod Bachmutem, około 60 i dochodziło aż do 80 tysięcy pocisków dziennie. Po prostu niesamowita liczba. No i my natomiast możemy przeciwstawiać w dwa razy mniej tego wszystkiego. Natomiast nasza przewaga znajduje się w tym, że my po prostu operujemy tymi działami zachodnimi, które są bardziej precyzyjne. I to pozwala nam niszczyć wroga, bo za ostatnie 3 miesiące my zniszczyliśmy po prostu niesamowitą liczbę dział artylerii rosyjskiej. Rosja jest w stanie produkować na przykład w miesiąc około 200 dział. 200 armat. My natomiast na całym froncie w czerwcu, w lipcu i na pewno w sierpniu zniszczyliśmy w każdym z tych miesięcy ponad 500 i nawet 600 tych dział i tych armat. Także to jest po prostu wielki sukces naszych artylerystów.
Dmytrze, wspomniałeś mapę Deep State. Gdy się spogląda na tę mapę, to widać też coraz więcej ukraińskich uderzeń i na okupowanym Krymie, ale też w głębi Federacji Rosyjskiej. Szczególnie ten okupowany Krym jest teraz, wydaje się być istotny. Te zapowiedzi szefa wywiadu, wiele wypowiedzi politycznych wskazują, że jest on już realnym obiektem ataków ukraińskich z myślą o deokupacji.
No i tak, ten no nie desant, ale operacja sił specjalnych ukraińskich kilka dni temu na Tarhankucie, gdzie udało się wysadzić się na ląd, zniszczyć wroga i bez strat, zgodnie z informacją ukraińskiego Ministerstwa Obrony, wycofać się stąd, świadczy o tym, że wróg mimo swojej propagandy nie posiada po prostu odpowiedniej obrony na brzegu krymskim. I więc można i trzeba atakować wroga wszędzie, gdzie tylko się da. I szczególnie w Krymie, bo Krym jest po prostu bardzo bolesnym dla Rosjan i dla Putina osobiście.
Z kolei przy moście krymskim czy kerczeńskim Rosja zatapia własne okręty, tak by go ochronić przed morskimi dronami.
Tak, to powtarza się ta sama sytuacja z czasów wojny krymskiej z 1854 i 3 roku, kiedy Rosjanie zatopili swoje też okręty, no jeszcze drewniane, w wejściu do Sewastopola, żeby nie pozwolić Brytyjczykom i Francuzom wejść tam dalej. No my już Kirilo Budanow, czyli
szef wywiadu.
Tak, szef wywiadu ukraińskiego powiedział o tym, że oni mogą oczywiście zatapiać swoje jakieś tam okręty, jeszcze coś, ale ten most jest zbyt długi i no, my znajdziemy jednak miejsce dla kolejnego uderzenia w ten most.
Ja oczywiście, Dmytro Antoniuk i my wszyscy będziemy śledzili i obserwowali tę sytuację. Dmytro się z nami nie żegna, bo dzisiaj od poniedziałku do czwartku codziennie Państwo możecie słuchać podcastu, którego autorem jest Dmytro Antoniuk, podcastu o zabytkach, które Rzeczpospolitańskich, które dzisiaj są na terytorium Ukrainy. Dzisiaj będzie kolejny odcinek i opowieść, tym razem o Drohobyczu, co na pewno ucieszy Artura Żaka, z którym teraz się połączymy. Arturze, dzień dobry.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się ciepło i dzisiaj kłaniam się ze Lwowa.
Ze Lwowa, ale Drohobycz jest zawsze blisko twojemu sercu, więc pewnie będziesz słuchał uważnie podcastu po godzinie 10, ale zanim to się stanie i zanim przejdziemy do twojej opowieści, to rozumiem, że na dzisiaj przygotowałeś piosenkę.
Tak, piosenkę dwóch zespołów, ukraińskiego zespołu Ciumacki Szlach i polskiego zespołu Żywiołak. Oba zespoły poruszają się w stylistyce folkowej, czy też folkowo-rockowej i oni w misterny sposób przerobili starą kozacką pieśń Sokiel. Zatem Ciumacki Szlach, Żywiołak i utwór Sokiel. Utwór Sokół, dwóch zespołów, polskiego zespołu Żywiołak i ukraińskiego Ciumacki Szlach. Pawle?
I trochę mocniejsze uderzenia, bardzo mocne uderzenie ukraińskie w Kursku, przy pomocy też niezwykłej broni, Arturze.
Tak, w wiadomościach już powiedziałeś o tym, że 27 sierpnia w nocy kilkanaście dronów uderzyło w Kursk. Widzieliśmy, że jeden dron, który ponoć został zagłuszony przez Rosjan, trafił w blok mieszkalny, ale kilkanaście innych trafiło w wojskowe lotnisko. Jak donosi kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, co najmniej cztery samoloty Su-30 uległy uszkodzeniu. Uszkodzenie na dany moment jest badane, a także jeden samolot MiG-29, kompleks radarów S-300, wyrzutni przeciwlotniczych S-300 i dwa systemy przeciwlotnicze, te słynne pancerze, czyli systemy Panzer. Ukraińcy wystrzelili te drony. Nomenklatura tych dronów jest na Ukrainie tego, co lata w niebie ukraińskim, jest na tyle duża, że trudno jest tak naprawdę nawet to opisać i nad tym zapanować. To są zarówno resortowe MONy, zresztą resortowe z obu stron tej wojny, czyli i rosyjskie, i ukraińskie, ale także resortowe różnych państw. Chociażby wspomnieć tutaj te słynne Warmate'y, które działają polskie. Warmate'y, ta amunicja krążąca, drony kamikadze, które od początku tego konfliktu skutecznie działają na wschodzie Ukrainy, ale także jest bardzo dużo różnego rodzaju koncepcji zrobionych czy przez wolontariuszy, czy też bezpośrednio przez żołnierzy. Myślę tutaj o tych dronach niedalekiego zasięgu, dronach FPV, tych małych dronach do przenoszenia, czy też do zrzucania pocisków na przeciwnika. Z ciekawszych rzeczy, które ostatnio zobaczyliśmy, SBU pokazało też drony, którymi zaatakowali Krym. Nie zdradzili sekretów, ale i szczegółów tych dronów, ale pokazali zdjęcie. I tak na pierwszy rzut oka to jest dron, który jest dużo większy niż te drony, które znamy z terenów Rosji, to znaczy te drony, które dolatują na teren Rosji, tak zwany dron bubr, on tak się nazywa w ukraińskiej nomenklaturze, on jest bardzo charakterystyczny, bo ma odwrócony, to jest dron z typu samolotowego, ale z odwróconymi skrzydłami, to znaczy wygląda jakby leciał tyłem do przodu. To te, które teraz pokazał SBU, są dużo większe, one są mniej więcej tak na pierwszy rzut oka wielkości tych irańskich szachedów, które używa Federacja Rosyjska. Z drugiej strony Rosjanie mówią oficjalnie, że w żaden sposób nic nie zostało zniszczone na tym lotnisku. Niemniej jednak śledząc kanały telegramowe Kurska i okolic, zwykłych mieszkańców, to zwykli mieszkańcy Rosjanie twierdzili, że tej nocy doszło do co najmniej kilkunastu wybuchów. Niektórzy nawet je policzyli i było to dokładnie 13 eksplozji. Z ciekawszych jeszcze rzeczy, które dostała Ukraina, są drony, które przekazała Australia Siłom Zbrojnym Ukrainy, tak zwane drony PPDS, czyli PPDS, to są drony, które są zrobione z kartonu, nawoskowanego kartonu, który można, drony w złożonym wariancie, można pakować nawet na palety. Czyli to są zwykłe kawałki kartonu, które są dobrze wycięte i nawoskowane, żeby nie ulegały zniszczeniu przy wilgoci. Rozrobiono także awionikę, czyli systemy sterowania i systemy siłowe, które też zostały oczywiście przekazane Siłom Zbrojnym Ukrainy, ale co ciekawe, te drony mogą przenosić od 3 do 5 kg ładunku i lecieć nawet na odległość 120 kg, więc to jest tani, skuteczny, lekki dron. Kolejna ciekawa konstrukcja na tej wojnie. Co ciekawe, ten dron można złożyć w warunkach polowych przy pomocy gumek recepturek, czyli generalnie to jest, jeżeli nie mamy innych sposobów łączenia tych elementów, to mamy kawałek gumy, czyli właśnie gumki recepturki, i tę konstrukcję możemy zrobić w każdych warunkach, więc faktycznie ta wojna pokazała to, że znaczenie na współczesnym polu walki, jak duże znaczenie na współczesnym polu walki mają drony. Ale Pawle, tutaj rozmawiamy o dronach, ale ja bym chciał troszeczkę dolać...
Arturze, jeżeli pozwolisz, to uzupełnię jedno stwierdzenie. Oczywiście miałeś na myśli 120 kilometrów zasięg, ale to oznacza, że one są wypuszczane albo mogą być wypuszczane z terytorium wroga, czyli ktoś je składa tam na miejscu, jakaś grupa dywersyjna. kontrowersyjna, warto to zauważyć i warto zauważyć, że ten materiał, z którego są wykonane, powoduje, że ten dron jest po prostu słabo lokalizowany przez obronę przeciwlotniczą. I ten drugi temat, o którym też umówiliśmy się, że dzisiaj powiesz, bo nie tylko sukcesy ukraińskiej armii, ale też skandale ukraińskiej armii. Dzisiaj powiedziałem o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zrównanie korupcji w czasie stanu wojennego ze zdradą stanu, a to stwierdzenie poprzedziły pewne wydarzenia.
Kolejna afera w Ministerstwie Obrony Ukrainy. Tym razem nie jajka, a kurtki. Ten sam dziennikarz drugi raz łapie Ministerstwo Obrony na nieprawidłowościach. Okazało się, że Ministerstwo Obrony Ukrainy kupiło kurtki. Kupiło kurtki, które wyjeżdżając z Turcji, bo to jest turecki producent, były zgłoszone do oclenia na poziomie $29. W momencie, w którym one trafiły na teren Ukrainy, to już te kurtki kosztowały $86. Więc znaczący wzrost. Co jeszcze ciekawsze, założycielem tej tureckiej firmy, która już zarobiła $30 milionów, jest członek rodziny, między innymi pana Henadieja Kasaja, który jest członkiem Sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu. Jego syn, bratanek, 26-letni Aleksandr Kasaj, zainwestował w tę firmę. Firma zarobiła $30 milionów. Co ciekawsze, minister Reznikow praktycznie nie skomentował tego wydarzenia. Nie wprowadzono żadnej komisji. On tylko powiedział, że jeżeli się okaże, że dziennikarze, a mówię tutaj o dziennikarzach ukraińskiej prawdy, kłamali, to oni mają przez następne 3 lata nie wykonywać własnego zawodu. Identyczną informację skierował między innymi do Anastasii Radinej, głowy Komitetu Werchownej Rady Ukrainy, że jeżeli to będzie nieprawda, ta informacja, o której ja mówiłem, to też powinna się podać do dymisji. Ja uważam taką reakcję ministra obrony za reakcję co najmniej karygodną. Dobrze pamiętamy, że podobna reakcja była w sytuacji tych jajek kupowanych z kilkakrotnym zawyżeniem cen, a okazało się, że jednak zastępca ministra siedzi w areszcie. Pawle?
No i dziennikarzom nie można zamykać ust i ich straszyć. To nie jest na pewno dobry pomysł. Dziękuję ci, Arturze, serdecznie. Nie kończymy raportu z Kijowa. Za chwilę zapraszam na wiadomości, ale przypominam, że po wiadomościach druga część raportu, w której będzie podcast Dmytra Antoniuka na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko. A teraz już wiadomości, Jakub Duszak.
Raport z Kijowa.